Tak, zwlekam z przewinięciem na kolejny slajd, bo wówczas dzieci mogą nie chcieć wyjść na skółkę. Dlatego poczekajcie jeszcze chwilę. Dobrze, czy jest już raport, że dzieci wyszły? Tak, jeżeli wyszły. No właśnie, teraz się już nie dziwicie. Słuchajcie, w jednym z hitów wytwórni Pixar i Disney, Toy Story, część trzecia, Andy, właściciel zabawek, dorasta, niestety dla zabawek dorasta i wybiera się do koledżu. I postanawia schować wszystkie zabawki na strychu, za wyjątkiem jednej, tak zwanego chudego, tego kowboja, który tutaj stoi w środku. No i pozostałe zabawki zdają sobie sprawę, że czeka ich ciężki los, że będą musiały spędzić wiele lat na strychu. Ale wskutek niespodziewanych okoliczności, przez serię niefortunnych zdarzeń, ostatecznie wszystkie zabawki trafiają do miejscowego przedszkola o jakże przyjaznej nazwie Słoneczko. I w tym przedszkolu wita ich przesympatyczny miś Tuliś. Miś chętnie opowiada zabawkom o tym, jak fajnie jest w tym przedszkolu, jak wesoło. No i te zabawki są bardzo podekscytowane. Czekają już tylko, aż przyjdą dzieci i będą się nimi bawiły. Tymczasem okazuje się, że zabawki trafiają do tak zwanej sali gąsienicowej. A sala gąsienicowa bardziej przypomina salę tortur dla zabawek niż zwykłą salę przedszkolną. I kiedy próbują zmienić salę, w którą będą dzieci się nimi bawiły, zwracają się do misia Tulisia, no i wtedy poznają jego prawdziwe oblicze. Bo miś Tuliś w bezwzględny sposób daje im do zrozumienia, że to on wraz z grupą najbliższych jemu popleczników, tak zwanych klubowiczów, rządzi niepodzielnie i brak podporządkowania się jego zasadom wiąże się z natychmiastową i bardzo dotkliwą karą. Możecie się zapytać, no ale dlaczego on o tym mówi? O co tutaj chodzi? Bo niestety tak jest z naszą grzeszną ludzką naturą, że mamy tendencję do tworzenia takich zamkniętych grup. Czasami to się dzieje również w obszarze religijnym. I to są grupy, w których my czujemy się bardzo dobrze, bezpiecznie. Ale gdy ktoś obcy przychodzi do naszego słoneczka i ma nieco inne poglądy od nas, to poddając się tej naszej grzesznej naturze, możemy w najlepszym wypadku albo obgadać tą osobę za plecami, nie mówiąc już o takim społecznym ostracyzmie czy cichej dyskryminacji. I to jest bardzo groźne i na pewno to nie służy budowaniu jedności. A o właśnie jedności już dzisiaj po raz drugi albo nawet trzeci będziemy mówić w dzisiejszym nabożeństwie. I o tym będzie mówił do nas apostoł Paweł przez tekst zawarty w liście do Rzymian. Ale zanim do tego przejdziemy, to tradycyjnie przypomnę nam, o czym rozmawialiśmy miesiąc temu. Tytuł tamtego zwiastowania to Nie oceniaj książki po okładce i przyglądaliśmy się wówczas fragmentowi zawartemu w drugiej części 14 rozdziału Listu do Rzymian, również związanego z osądzaniem. Także jak widzicie, apostoł Paweł wałkuje niejako ten temat przez ładnych kilkanaście wersetów. I już właściwie pierwszy werset z tamtego fragmentu jasno komunikował, co apostoł Paweł chce nam przekazać. I tam padały takie słowa, przestańmy się więc osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Także odkrywaliśmy wówczas, że naszą rolą jest zachęcanie innych do bliskości w wierze i dbanie o to, abyśmy my nie stali się przyczyną czyjegokolwiek upadku. Bo nasza wolność w Chrystusie może się stać grzeszna wówczas, jeżeli ktoś inny spojrzy na nią jako na zachętę do pójścia w stronę grzechu czy bałwochwalstwa. I odpowiedzialność za sytuację leży po stronie osoby tej bardziej dojrzałej. I podawałem wówczas kilka przykładów sytuacji, które mogą być zgorszeniem dla innych, choć zasady są w tej takiej szarej strefie. I mówiłem wówczas o alkoholu, o podejściu do niego w różnych kręgach, o tym, w jaki sposób spędzamy czas, rozrywkę, jakie filmy oglądamy z naszymi dziećmi, w jaki sposób pokazujemy to, że jesteśmy majętni i wreszcie w jaki sposób, nie wiem, chociażby się ubieramy. Co to pokazuje? Czy sposób, w jaki żyjemy, pokazuje innym, że popieramy życie z Bogiem, czy życie bez Boga? A jeżeli już świadomie osłabiamy czyjąś wiarę, no to na pewno nie działamy zgodnie z miłością, bo miłość szuka dobra drugiej osoby. No i ostatecznym przykładem, który też wskazywał apostoł Paweł, jest sam Jezus, który dokonał największego poświęcenia, oddał swoje życie, by nas uratować, a my mielibyśmy mieć problem z rezygnacją z tych błakostek, z tego jedzenia, picia czy innych rzeczy, o których tutaj pisał apostoł Paweł. Nieco bliżej też przyglądaliśmy się jednemu wersetowi, który definiował i mówił, czym jest Królestwo Boże. Trochę w kontrze do tego, o czym wcześniej apostoł Paweł mówił, to jedzenie, picie, te podziały co do drobnostek. Teraz mówi, ale słuchajcie, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. No i to Królestwo Boże, o czym mówiliśmy, to obszar, w którym wyraża się Boża suwerenność. To taki Boży zarząd w sercach ludzi wierzących. Ono już funkcjonuje i nie trzeba na nie czekać, ono już jest. I poznajemy je właśnie poprzez te trzy rzeczy. Poprzez sprawiedliwość, pokój i radość w naszym życiu. W tej sprawiedliwości chodzi o to coś bardzo praktycznego, powtarzalnego, o życie uświęconym życiem, które się upodabnia do Chrystusa. Pokój w dwóch aspektach, pojednania z Bogiem, ale też taki pokój wynikający z tego, że ufamy Bogu, że wiemy, że niezależnie od tego, co się wydarzy w naszym życiu, to Bóg jest z nami. No i wreszcie radość, to podekscytowanie Bogiem, tym, że Bóg ma dla nas coś nowego, tym, że jest Jego Słowo, które nas prowadzi przez życie. No i tylko Duch Święty jest w stanie wyprodukować te trzy rzeczy, pokój, radość i sprawiedliwość. I ostatnie wersety, które studiowaliśmy miesiąc temu, dotyczyły radzenia sobie z tą wolnością, którą mamy w Chrystusie. I że jakby padały tam słowa wręcz zachęty do tego, żeby ograniczając te własne swoje swobody, które załóżmy, że mamy jako ludzie wierzący, tą wolność w Chrystusie, że my de facto służymy Chrystusowi. Że nie ma dobitniejszego sposobu na potwierdzenie naszej miłości do Chrystusa, jak poprzez to, że będziemy służyć innym ludziom, za których przecież On umarł. Jeśli ktoś ma wątpliwości dotyczące wyrażania swojej wolności w danym momencie, to znaczy, że nie ma wątpliwości. To znaczy, że jeżeli wie, że coś może być z takiego obszaru, który może wpłynąć na czyjeś postrzeganie Pana Boga, to oznacza, że to jest od razu lampka, która wskazuje, to lepiej tego nie rób. I powinniśmy zadbać o nasz wzrost duchowy po to, aby też móc innych przybliżać do Boga i właściwie ta dojrzałość chrześcijańska będzie polegała na tym, że będziemy coraz bardziej decydować się świadomie, żeby rezygnować z czegoś, co jest naszym prawem. To tyle było w drugiej części 14 rozdziału Listu do Rzymian, a dzisiaj czeka na nas pierwszych 13 wersetów z przedostatniego już rozdziału Listu do Rzymian. Także przeczytajmy teraz te pierwsze 13 wersetów z 15 rozdziału. My natomiast, mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale jak napisano, spadły na mnie zniewagi urągających Tobie. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei. A Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane ojcom obietnice, a tak, żeby poganie dzięki miłosierdziu oddali chwałę Bogu. Zgodnie ze słowami, dlatego wyznam Cię pośród narodów i zaśpiewam na cześć Twojego imienia. I znowu czytamy, cieszcie się narody razem z Jego ludem. I ponownie chwalcie Pana wszystkie narody, Niego wysławiają wszystkie ludy. Izajasz z kolei mówi, wypuści pędy korzeń Jessaja, przyjdzie ten, który będzie rządził narodami. W nim narody będą pokładać nadzieję, a Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję w mocy Ducha Świętego. Jak już wspomniałem, w rozdziale 14 pojawiły się dwie te kategorie wierzących, mocni i słabi w wierze. I to jest, obie te grupy są równie, znaczy są usprawiedliwione z wiary, ale w różnym stopniu poddane temu procesowi uświęcenia. Ale co ciekawe, w innych miejscach Nowego Testamentu również pojawiają się pewne podziały wierzących, ale nie podziały służące temu, żeby ich ze sobą skłócić, ale pokazujące na pewne etapy rozwoju. Bo apostoł Paweł chociażby w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale pisze o duchowych niemowlętach i o dojrzałych w wierze. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w 12-14 werset, tam również mamy wskazane jakby trzy grupy wierzących. Dzieci, młodzieńcy, rodzice. Tak więc mamy też tutaj pośród nas, w naszym zgromadzeniu też ludzi z bardzo różnym doświadczeniem, z bardzo różną wiedzą biblijną, z bardzo różnymi przekonaniami co do doktryn. I pytanie jest, jak zatem mamy się troszczyć o siebie nawzajem, będąc w tym ciele Chrystusa. Ten dzisiejszy tekst podzieliłem właśnie na dwie części i teraz przyjrzymy się trochę bliżej wersetom od 1 do 6. I spójrzmy najpierw na wersety 1 i 2. Przede wszystkim wynika z nich to, że osoby dojrzalsze powinny być bardziej cierpliwe. Że cierpliwość względem innych osób jest miarą dojrzałości chrześcijan. I to nie oznacza, że mamy wytrzymywać, męczyć się z tymi innymi osobami, ale mamy pomóc im unieść ten ciężar. Nie powinniśmy dodatkowo osłabiać wiary innych osób, ale właśnie okazywać im miłość. Jest to swoiste takie zobowiązanie osób dojrzałych, silnych w wierze, taki jakby dług duchowy, który mamy do spłacenia. I tym długiem jest właśnie niesienie innych, którzy są słabi w wierze. Wziąć na siebie ułomności lub w innym tłumaczeniu znosić oznacza niesienie czegoś ciężkiego. To jest tak samo, to są te same słowa jak te, gdzie czytamy, że mamy wziąć na siebie swój krzyż i go nieść. I te słabości będą właśnie dotyczyły w życiu wierzących różnych doktryn, wiedzy biblijnej. Być może ktoś był poddawany takiemu nauczaniu, którego po prostu nie rozwinęło duchowo. I to nauczanie spowodowało ukształtowanie pewnych przekonań, które nie są zakotwiczone w Bożym Słowie, ale przez coś innego. Gdzieś indziej mają swoją kotwicę. I takie osoby często mają bardzo wrażliwe sumienie, ale właśnie niewyrobione przez Pismo Święte. I to może być ktoś, kto też bardzo szybko będzie się zniechęcał w swojej wierze, ponieważ ta wiara nie będzie ugruntowana. I naszą naturalną tendencją, myślę, jest to, że chcielibyśmy takie osoby naprawić, poprawić jakoś. Ale my, do czego zachęca apostoł Paweł, powinniśmy im błogosławić, powinniśmy im służyć, powinniśmy wychodzić naprzeciw i co więcej, rezygnować z naszej własnej wolności. To już jest zupełnie kontrkulturowe, ale nawet właśnie myślę, że to jest duże wyzwanie tutaj dla naszej chociażby kongregacji. Bo to jest ciężkie, ponieważ no nie lubimy, jak ktoś blokuje naszej wolności. Ale właśnie to, co zrobił Pan Jezus, o czym czytaliśmy właśnie miesiąc temu, fragment z listu do Filipian, to, że On przyszedł, umarł za nas na krzyżu, stanowiło największe poświęcenie wobec nas i też największy przykład, który nam Pan Bóg zostawił. A tak naprawdę każdy z nas ma swoje upadki i problemy i powinniśmy wychodzić z inicjatywą, aby inne osoby wspierać. Nawet apostoł Paweł nie tylko pisał o tym, ale on też to robił. W liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale mamy taką dość długą listę różnych rzeczy, których się apostoł Paweł wyrzekł albo świadomie zmienił w sobie po to, aby Ewangelia mogła się rozszerzać. Między innymi powiedział tam, że dla słabych stał się słaby. Dla różnych grup etnicznych stał się tak, jakby był z tej grupy etnicznej. On, który był apostołem, świadomie wyrzekał się swoich praw po to, żeby móc służyć innym, żeby Ewangelia docierała dalej. Dlatego nie tylko to jest przykład Pana Jezusa, który oczywiście jest niedościgniony, ale sam apostoł Paweł to robił i o tym mówił. I to wzmocnienie innych, myślę, że najlepiej, żeby się dokonywało na takich trzech poziomach. Po pierwsze, bądźmy dobrym przykładem do naśladowania. Czyli niech Twoje i moje wierne życie będzie tym przykładem byciu małżonkiem, rodzicem, zaangażowanym członkiem naszej lokalnej społeczności. Bądźmy przykładem osoby, która służy innym, na którą można zawsze liczyć. Po drugie, angażujmy się w intencjonalne relacje, takie jeden na jeden, które są zabarwione uczniostwem, w którym jednej osobie zależy na tym, żeby pomóc drugiej osobie w rozwoju. To jest coś więcej niż zwrócenie komuś uwagi po nabożeństwie czy jakaś krótki komentarz. To jest zaangażowanie się, może czasami na dłuższy czas, ale w taką relację, która pomoże drugiej osobie wzrosnąć. No i wreszcie bądź osobą, która zachęca. Podobnie jak widzimy, kiedy nasze dzieci dorastają, kiedy robią pierwsze kroki, kiedy wykonują pierwsze czynności samodzielnie, my biegniemy i chętnie im mówimy: gratulacje, świetnie to zrobiłeś, ale fajny postęp. Podobnie uczmy się takiego zachęcania wobec siebie nawzajem, jeśli chodzi o ten nasz rozwój duchowy. Jeżeli widzimy, że ktoś takie kroki czyni, a jest osobą blisko nas, to na pewno doceniajmy to. Bądźmy przykładem, intencjonalne relacje i też zachęcajmy. W wersecie trzecim pojawia się temat właśnie osobistego wyrzeczenia, którego przykładem jest Pan Jezus. Po raz kolejny to tutaj wraca. I Pan Jezus, który wyrzekł się swojej chwały, zawsze robił rzeczy, które oddawały chwałę Panu Bogu. Urodził się w biednej rodzinie po to, żeby każdy mógł się z nim utożsamić i do niego przyjść. Umył nogi swoim uczniom, spośród których wiemy, jak oni się zachowywali, i też jeden z nich go zdradził. I ostatecznie poniósł tą najwyższą cenę, krzyż. Jeszcze, będąc na tym krzyżu, prosił Ojca, aby przebaczył tym, którzy go niesłusznie ukarali. Spójrzmy na werset 4. Tutaj apostoł Paweł powołuje się na pisma. I co to są te pisma? Oczywiście nie chodzi tutaj o pisma Nowego Testamentu, bo on wówczas jeszcze nie był tak w obrocie, nie był spisany w całości, czy tam w całości wydany, ale oczywiście chodzi tutaj o Stary Testament, który jest często przez chrześcijan może traktowany z pewną rezerwą, bo może jest trudniejszy, ale może to, że do niego nie sięgamy tak często, jak powinniśmy, powoduje, że pewne doktryny dotyczące Boga tak mocno się w nas nie zakorzeniają. Dlatego też chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, żeby właśnie mieć tą równowagę między Nowym a Starym Testamentem. Może to jest też powód, dla którego w naszym Kościele zawsze czytamy na początek chociażby nabożeństwa teksty ze Starego Testamentu, jakieś takie pigułki, i potem bardzo fajnie widzimy, jak to się łączy w jedną całość z kolejnym tekstem, który jest zapisany w Nowym Testamencie. Bo właśnie dzięki czytaniu pism, dzięki studiowaniu Słowa Bożego nabieramy wytrwałości w wierze, wytrwałości, której sami z siebie nie jesteśmy w stanie znowu wytworzyć. Nasz dobry znajomy Mark Medley, który jakiś czas temu prowadził konferencję dla mężczyzn, Stracił 1,5 roku temu swoją żonę, która zmarła na nowotwór trzustki. I coś, co pomogło Markowi przejść właśnie przez ten trudny czas żałoby, to były psalmy lamentacyjne. I właściwie on się zanurzył w tych psalmach tak głęboko, że z tego wkrótce powstanie książka, która będzie takim opisem tego, w jaki sposób bardzo praktyczny możemy znaleźć nadzieję w beznadziejnych sytuacjach, wtedy, kiedy zagłębimy się właśnie w Słowo Boże. Akurat on tutaj mówi o psalmach. I właśnie ta nadzieja też, która tu jest wspomniana, to jest nadzieja, słowo, które użyte w języku polskim, zakłada pewną taką prawdopodobność. Bo mówimy sobie, no mam nadzieję, że przyjdziesz, ale właściwie nie mam pewności. O tyle w tym języku oryginalnym, w jakim został napisany Nowy Testament, to słowo nadzieja jest o wiele mocniejsze. To jest taka wręcz pewność, a jedynym aspektem nadziei, który nie jest pewny, jest termin spełnienia. Także ten element czasowy to jest coś, czego rzeczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale to, że Chrystus chociażby powróci, jest rzeczą pewną. W wersetach 5 i 6 widzimy kolejne źródło takiej motywacji do tego, żeby budować jedność i służenie sobie nawzajem, a mianowicie jest to po prostu wykonywanie Bożej woli. Bo Bóg chce, żebyśmy żyli w harmonii z innymi wierzącymi i że to będzie wspólnie Go wychwalać. Jest wiele tekstów, nawet psalm, który dzisiaj czytaliśmy na początku, jasno o tym mówi, że Bóg czerpie radość z tego, kiedy bracia i siostry żyją w zgodzie, kiedy sobie nawzajem błogosławią. W wersecie 5 czytamy, że Bóg jest tym, który daje wszystko, co jest potrzebne wierzącym, że Bóg jest hojnym Bogiem i że wszystko, co dobre, co przychodzi do naszego życia, pochodzi właśnie od Niego. I Bóg zapewnia też wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy zostali chrześcijanami. Bóg daje odkupienie i wlewa w nas również wiarę. I pytanie, które też chcę nam postawić dzisiaj, być może jesteś osobą, ale tutaj będącą, albo słuchasz tego przesłania gdzieś i myślisz sobie, ja muszę jeszcze coś dołożyć do tego, co Pan Bóg zrobił dla mnie na krzyżu. Ja jeszcze muszę się postarać, dołożyć coś, przynieść coś na stół, coś, co przekona Pana Boga do tego, żeby mnie przyjął do swojej rodziny. To chcę powiedzieć to jasno i w autorytecie Bożego Słowa, że nic nie możesz przynieść na ten stół. Jedyne, co możesz przynieść, to jest swój grzech. I w całości to dzieło zbawienia jest wykonane przez Pana Boga, przez Jezusa Chrystusa. A twoją rolą jest przyznać, że Pan Jezus jest Bogiem i że właśnie za twoje grzechy zmarł. A jeśli jesteś osobą nawróconą, to również po nawróceniu Bóg daje nam siłę, abyśmy prowadzili życie chrześcijańskie i wydawali owoce tego. Bo bez Boga byśmy się pewnie szybko poddali, byśmy się zniechęcili. I znowu powrót do tych pism, o których pisze apostoł Paweł, bo skąd mielibyśmy się uczyć o wytrwałości, o sile, jak nie od naszych bohaterów Starego Testamentu, o których dzieci się zawsze uczą na szkółkach. Myślę, że to jest bardzo fajny fundament, ale nie tylko dla dzieci, ale też dla nas dorosłych, żebyśmy o takich postaciach jak Noe, jak Abraham, jak Józef, Mojżesz, Dawid, żebyśmy sobie na nowo czytali i uświadomiali, przez jakie trudności te osoby musiały w swoim życiu przejść. Zgodnie z wersetem 6, tym ostatecznym celem naszego życia w wytrwałości jest wychwalanie Boga. Bo kiedy robimy to, o czym była mowa w wersecie 5, to oddajemy Bogu chwałę. Łączymy nasze głosy w tym takim chórze, zjednoczonym chórze ludzi, którzy są Jego dziećmi. I warto przy tym podkreślić, że ten jeden chór nie zakłada tego, że staniemy obok siebie z ludźmi, którzy mają zupełnie inne fundamenty doktrynalne niż te, o których mówi Biblia. No bo trzeba wierzyć w to, że Jezus jest Synem Bożym, że zmarł za nasze grzechy, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, że usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę, ale nie trzeba się zgadzać w tych wszystkich wielu innych kwestiach, które nie są kluczowe dla zbawienia. Także w tych wersetach apostoł Paweł nas zachęca do jedności, do wytrwałości w oparciu o Boże Słowo i o te Boże obietnice. Z kolei w drugiej części tego fragmentu, w wersetach od 7 do 13, padają takie słowa w wersecie 7: przygarniajcie lub przyjmujcie siebie nawzajem, tak jak przyjął nas Jezus. I to jest kolejny apel apostoła Pawła w tym fragmencie. Bo tak jak wspominałem też na początku, jeżeli mamy naturalną tendencję do tego, żeby tworzyć zamkniętą, taką homogeniczną grupę, w której jest nam dobrze, to powinniśmy sobie uświadomić, że to nie jest Boże zamierzenie dla Kościoła. Bożym zamierzeniem dla Kościoła jest to, żebyśmy byli cały czas otwarci na to, żeby poznawać nowe osoby, które zarówno te, które znają już Pana Boga, ale te, które też Pana Boga nie poznały jeszcze. Także ten tekst związany z właśnie akceptacją, z przygarnięciem siebie nawzajem, on był tak samo aktualny dla wierzących w Rzymie, jak też jest aktualny dla nas. I co ciekawe, ta akceptacja, to słowo tutaj użyte, nie oznacza takiego po prostu tolerowania, że ja zacisnę zęby i będę siedział i mówię, dobra, jakoś z tym gościem wytrzymam, mimo że ma trochę inne poglądy ode mnie. Ale tak naprawdę to przygarnięcie oznacza stanięcie z otwartymi rękoma. Z rękoma, które nie zakładają czegoś złego, które nie zakładają złych intencji po drugiej stronie, które nie zakładają podstępu, tylko z otwartymi rękoma, takimi rękoma, jakimi przyjął nas Pan Jezus. W wersecie 8 znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego mamy przygarniać innych. No bo znowu pojawia się tutaj Pan Jezus, który przyszedł po to, by służyć, i skoro Bóg i Jezus przyjęli daną osobę, to jakie znowu my mamy prawo, żeby w szczególności brata i siostrę o trochę innych poglądach odrzucać. I wreszcie w wersetach od 9 do 12 widzimy sekwencję kilku fragmentów ze Starego Testamentu. I to jest na nowo powiedziana myśl o tym, że fundamentem do tej jedności jest Słowo Boże. To nie jest tak, że my sobie teraz tutaj wymyśliliśmy, że fajnie by było, żeby nas było, żebyśmy sobie błogosławili, ale apostoł Paweł wyciąga fragmenty, i co jest ciekawe, wyciąga fragmenty właściwie z każdego rodzaju księgi Starego Testamentu, bo jest tu i fragment z Księgi Prawa, jest fragment wyciągnięty z psalmów, ale jest też werset z Księgi Prorockiej, co tym bardziej potwierdza, że ta Boża myśl dotycząca jedności, błogosławienia sobie nawzajem i stanięcia razem przed Bogiem, to nie jest wymysł nowotestamentowy, to jest wymysł Pana Boga, który już właściwie ma zastosowanie od samego początku. Czyli najpierw psalm 18, który jest tutaj cytowany, gdzie Dawid wychwala Boga za to, że poganie poddali się jego prowadzeniu. Potem księga powtórzonego prawa, że poganie razem z nawróconymi Żydami będą oddawać Bogu chwałę. W wersecie 11 zachęta do wysłowienia Boga przez wszystkie narody i wreszcie cytat z Izajasza, największego proroka Starego Testamentu. I wreszcie w ostatnim wersecie widzimy takie błogosławieństwo, które apostoł Paweł przekazuje Kościołowi w Rzymie. I ponownie uświadamia nam, że zarówno radość, jak też pokój i nadzieja to jest wszystko wynik Bożego działania. I co mnie bardzo zachęca, jak czytam już tak dogłębnie listy do Rzymian, to widzę to serce apostoła Pawła, który z jednej strony jest radykalny co do doktryn i jasno prezentuje swój logiczny wywód, ale z drugiej strony zatrzymuje się i nie tylko w tym miejscu, ale jak będziemy obserwować właściwie już do końca listu do Rzymian, apostoł Paweł się zatrzymuje i mówi, słuchajcie, ja wam błogosławię. Błogosławię wam, całemu zgromadzeniu, które jest różnorodne. Błogosławię poszczególnym osobom, które będzie później wymieniał. Także to pokazuje, że to umiłowanie do prawa, umiłowanie do Bożego Słowa wcale nie stoi w sprzeczności, a wręcz przeciwnie, powinno kształtować nas postawę miłości jeden do drugiego. Ewangeliczna Polska to taki ruch współpracy ewangelicznych chrześcijan, którego celem jest wzmocnienie wspólnot ewangelicznych w naszym kraju. Ale też to wzmocnienie służy temu, żebyśmy jeszcze skuteczniej i prężniej docierali z Ewangelią do naszych rodaków. Ale żeby współpracować, trzeba sobie zaufać. Żeby sobie zaufać, z kolei trzeba siebie poznać. A żeby siebie poznać, to trzeba wyjść z konkretną inicjatywą. A żeby wyjść z inicjatywą, to potrzeba z jednej strony odwagi, z drugiej strony pokornego serca. I jak już wyjdziemy z taką inicjatywą, to okazuje się, że część z naszych współplemieńców będzie patrzeć na nas podejrzliwie. Zdradził nas i nasze wartości. Z kolei ci, do których pójdzie, będą go podejrzewać, że on przyszedł nam coś narzucić lub nas do czegoś przekonywać. Tak więc wychodzimy z okopów i strzał może paść z każdej strony. I bywają chwile zniechęcenia. Szczególnie wtedy, gdy dostaje się strzał w plecy, pochodzący od osób na przykład z własnej wspólnoty. I nawet nie wiadomo, kto ten strzał w nas skierował. Trudno jest zidentyfikować sprawcę. Trudno jest to przewidzieć, się jakoś do tego przygotować. Jak pewnie wiecie, ja jestem w ten ruch zaangażowany od 2,5 roku i widzę to, jeżdżąc po różnych kościołach w Polsce, a jestem naprawdę w bardzo różnych kościołach, w różnych denominacji. Dochodzę do takiego wniosku, że problem polega na tym, że nasze pobożnościowe tradycje po jakimś czasie stają się naszymi przekonaniami. I wówczas niejako się betonują w naszych sercach i przez to stają się niebezpieczne. Bo wówczas zaczynamy innych oceniać zgodnie z naszymi przekonaniami, zapominając o braterskiej miłości, o łasce, której tak naprawdę sami na co dzień potrzebujemy. Także nie pozwólmy, bracia i siostry, żeby tego typu właśnie osądzające myślenie zakorzeniało się w naszych głowach i sercach, bo to na pewno nie jest coś, co Pan Bóg zaplanował dla swojego Kościoła. Zapraszam, powstańmy do modlitwy. Dobry Boże, dziękuję Ci za to przypomnienie, że w Twoim sercu jest jedność Twojego Kościoła, Panie. Błogosławienie sobie nawzajem, podnoszenie siebie nawzajem, wzmacnianie siebie, Panie, po to, żeby też świat poznał, że jesteśmy Twoimi dziećmi i żeby to było najlepszym świadectwem też dla świata, Panie, który może przez to Ciebie pozna. Modlę się, Panie, abyśmy byli taką społecznością właśnie otwartą na siebie nawzajem, też na innych, żeby to nas wyróżniało, żeby to też było tym, co będzie przyciągać ludzi do Ciebie, Boże, żeby Tobie z tego wszystkiego płynęła chwała. Amen.